A przy telefonie lider nowej partii politycznej, partii Porozumienie, wicepremier, pan Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze.
Witam serdecznie.
Po co powstała nowa partia?
Nowa partia powstała z jednej strony po to, żeby poszerzyć obóz Zjednoczonej Prawicy i zwiększyć nasze wspólne szanse na kolejne zwycięstwo wyborcze w 2019 roku. Z drugiej strony powstała też po to, żeby w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy silnie akcentowane były poglądy wolnorynkowe, przekonanie o tym, że warto obniżać podatki, że warto koncentrować się na sprawach gospodarczych, ale także przekonanie, że warto działać na rzecz na pewnego łagodzenia napięć politycznych, że warto prowadzić, opierać politykę na dialog.
Ta partia i ten dialog wewnątrz koalicji rządzącej, dialog z wicepremierem Morawieckim, czy są jakieś uwagi nowej partii do programu realizowanego przez rząd pani Beaty Szydło?
Jesteśmy częścią tego obozu, więc częścią rządu, jak pan zauważył, jestem wicepremierem, więc co do zasadniczego kierunku zdecydowanie identyfikujemy się z nim. Natomiast wydaje nam się, że w drugiej części kadencji trzeba nieco inaczej rozłożyć akcenty, już może mniej wagi poświęcać na projekty, programy społeczne, no skąd nie, bardzo słuszne, bardzo potrzebne, takie jak Rodzina 500+, natomiast bardziej skoncentrować się na sprawach gospodarczych.
Żeby inaczej rozłożyć akcenty, pewno jest potrzebna rekonstrukcja rządu. Jakiej rekonstrukcji rządu pan premier się spodziewa?
Niekoniecznie jest rekonstrukcja do zmiany programu czy innego rozłożenia akcentów. W każdym razie rekonstrukcja rozumiana personalnie. Potrzebne są pewne decyzje polityczne ustawiające na nowo priorytety. A co do samej rekonstrukcji, ona na pewno nastąpi. Wspomniała o tym sama pani premier Szydło 2 tygodnie temu. Sądzę, że w tym tygodniu zbierze się kierownictwo koalicji i jakieś wstępne, przynajmniej kierunkowe decyzje zapadną.
Ryszard Terlecki, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu, powiedział, że nie ma mowy o tym, żeby nastąpiła zmiana na stanowisku premiera, czyli że pani Beata Szydło utrzyma ster rządu. Pan premier to potwierdza?
Ja nie chcę w ogóle wdawać się w jakiekolwiek spekulacje personalne, bo to byłoby niestosowne wobec moich koleżanek, kolegów z rządu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że żadne decyzje ani co do przyszłego składu Rady Ministrów, ani co do ewentualnych zmian strukturalnych wewnątrz rządu jeszcze nie zapadły.
Ale w każdym razie te wszystkie zmiany i te możliwości leżą na stole i o tym najważniejsi politycy, którzy rządzą Polską, rozmawiają.
Tak, od momentu, kiedy pani premier Szydło zapowiedziała, że wystąpi z inicjatywą zmian w rządzie, rzeczywiście rozpoczęły się konsultacje także na szczeblu koalicyjnym.
Był pan ministrem sprawiedliwości. Reforma wymiaru sprawiedliwości też jest czymś bardzo ważnym. Czy dochodzimy do tego punktu, w którym rzeczywiście ona się wydarzy? Czy pan uważa, że zmiany, które zrobił pan prezydent Andrzej Duda, są słuszne? I czy pan uważa, że Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na te zmiany?
Ja uważam przede wszystkim, że słuszne było weto prezydenckie, dlatego że ustawa o Sądzie Najwyższym, którą przyjęliśmy w lipcu, rzeczywiście obarczona była poważnymi słabościami. Natomiast liczę na to, że ten okres szukania porozumienia w sprawie już szczegółowych rozwiązań dotyczących ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, że ten okres dobiega finału. Potrzebujemy głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, mówię to jako były szef tego resortu. I mam nadzieję, że dosłownie w najbliższych dniach, raczej dniach niż tygodniach, takie porozumienie między panem prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością zostanie zawarte.
Jeszcze się uda przed świętem niepodległości?
Bardzo bym chciał, bo to byłaby dobra wiadomość, dobre uczczenie tego święta. Liczę w każdym razie na to, że jeszcze w listopadzie Sejm rozpocznie pracę nad projektami prezydenckimi.
A co z ustawą o nauce, która powstała w resorcie pana premiera?
Ona nie powstała w resorcie moim, ona powstała w dialogu, właśnie w taką drogą porozumienia, szukania porozumienia między ministerstwem, czy szerzej rządem, a środowiskiem akademickim. W tej chwili jesteśmy w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych. Spłynęło wiele uwag, analizujemy je w ministerstwie i myślę, że my jeszcze w listopadzie pokażemy projekt, który będziemy uważali za finalny. Liczę na to, że ten projekt trafi pod obrady rządu na przełomie roku i że wiosną zostanie przyjęty przez Sejm.
A konstytucja dla biznesu, którą przygotował wicepremier Morawiecki, kiedy wyjdzie z rządu?
No właśnie, to jest dobre pytanie, dlatego że pan premier skierował konstytucję dla biznesu, bardzo potrzebny pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ponad pół roku temu. Moim zdaniem prace nad tym ważnym dokumentem trwają zbyt długo i liczę na to, że nie tylko rząd przyjmie ten dokument na najbliższym posiedzeniu, a więc jutro, ale liczę także na to, że parlament przygotuje ostateczną wersję i przegłosuje ostateczną wersję tego dokumentu bezzwłocznie.
A czemu tak długo te konsultacje wewnątrzrządowe trwają?
Kontrast finansowości, trudność w uzgodnieniach między poszczególnymi ministerstwami. Dzisiaj uwaga opinii publicznej koncentruje się na tym, o co i pan redaktor mnie pytał, czyli na zmianach personalnych. A moim zdaniem dużo ważniejsze są zmiany dotyczące procedur podejmowania decyzji, tak żeby te ważne akty prawne nie narzekowały tak długo jak konstytucja dla biznesu.
A jak pan ocenia spójność drużyny dobrej zmiany?
Wydaje mi się, że jest bardzo solidarna i nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o spójność. Natomiast na pewno potrzebujemy wzięcia głębokiego oddechu w płuca i jeszcze cięższe niż przez ostatnie dwa lata pracy na rzecz przekonania Polaków do tego, że to właśnie program Zjednoczonej Prawicy najlepiej odpowiada potrzebom Polaków.
Pewno pan czyta rozmaite analizy polityczne dotyczące powstania nowej partii, która powstała w sobotę, partii Porozumienie. Jedna z tych analiz doktora Jerzego Targalskiego mówi, oto powstaje obóz prezydencki na naszych oczach, obóz prezydencki, który będzie działał w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia takie analizy?
Nie, to jest kompletnie chybiona analiza, naprawdę wyrastająca z jakichś urazów, akurat nie wobec mojego ugrupowania, tylko urazów wobec pana prezydenta. W Polsce utarł się taki model prezydentury, że prezydent to jest rodzaj ponadpartyjnego arbitra i każdy, kto chciałby wciągać pana prezydenta Dudę do walki międzypartyjnej, a już zwłaszcza walki wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, wyrządzałby tym krzywdę nie tylko panu prezydentowi, ale po prostu polskiemu państwu. Ja mogę powiedzieć ręką na sercu, że ani pan prezydent Duda, ani nikt z polityków Porozumienia nigdy nie miał najmniejszego zamiaru tworzenia partii prezydenckiej.
Jest trzech ważnych i bardzo ważnych polityków z Krakowa. Pan prezydent Andrzej Duda, pan premier i minister sprawiedliwości. Mówi się o konflikcie między prezydentem a ministrem sprawiedliwości. Pan zna Kraków, pan zna i prezydenta, i ministra sprawiedliwości. Czy jest taki konflikt?
Ja uważam, że polityk trzeba oddestylowywać od emocji personalnych. Stosunki personalne, stosunki między poszczególnymi ważnymi politykami to jest jedna sprawa, a interes i dobro Polski to jest druga rzecz. Trzeba się koncentrować na tym, co nas łączy, a nie zastanawiać się, czy jeden pan, nawet bardzo ważny, lub innego pana jeszcze ważniejszego, to są sprawy naprawdę trzeciorzędne.
Ale czasami rzutują na polityce, nawet w historii czasami takie animozje personalne decydowały o wojnach i o przebiegu historii.
to prawda, ale proszę mi wierzyć, proszę być spokojnym, żadnej wojny w obozie Zjednoczonej Prawicy, szeroko rozumianym, czyli obejmującym pana prezydenta Dudę, na pewno żadnej takiej wojny nie będzie.
A kiedy obóz dobrej zmiany pokaże nową konstytucję Rzeczpospolitej, bo to jest oczekiwanie. Fundamentalna, głęboka zmiana musi zacząć się od głowy, a głową w systemie prawnym jest konstytucja.
W tej chwili żadne prace nad konstytucją nie trwają. Brakuje nam większości konstytucyjnej. Między innymi po to powstało porozumienie, żeby w następnych wyborach zawalczyć zarówno o samodzielną większość, jak i o możliwość uchwalenia nowej konstytucji.
Porozumienie, nowa partia polityczna nie będzie samodzielnie szła po władzę.
No, jesteśmy po pierwsze realistami, mamy świadomość tego, jaka jest skala poparcia dla poglądów konserwatywno-wolnorynkowych w Polsce, a po drugie jesteśmy też solidarni. Umówiliśmy się na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, z ugrupowaniem pana ministra Ziobry Solidarną Polską i chcemy tego porozumienia dotrzymać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszam oczywiście do studia Radia Wnet.
Dziękuję bardzo.
Piąte piętro budynku Pasty. Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin był gościem poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na zegarze taki szum towarzyszył tej rozmowie, bo to była rozmowa telefoniczna. Pan premier pewno jechał teraz samochodem, czy jedzie teraz samochodem do pracy, a my jesteśmy w budynku Pasty na piątym piętrze donikąd. A nie, jedziemy teraz. A my teraz jedziemy, proszę państwa, do Libanu. Ciąg dalszy opowieści o naszej wspaniałej, naszej, bo to była przygoda spółdzielców, mediów Wnet, słuchaczy Radia Wnet, no nasza wspólna, wspaniała przygoda w przepięknym Libanie. Opowiada o nim Kazimierz Gajowy.
Dzień dobry, dzień drugi naszej pielgrzymki. Rozpoczęliśmy go bardzo rano, bo od 7.30 jesteśmy już w drodze w kierunku Bejrutu. Przejechaliśmy go bardzo szybko, podziwiając właśnie piękne wybrzeże. Kornisz di Bejrut, znane chociażby z wielu piosenek, nie tylko arabskich, ale również i francuskich. No i oczywiście dojechaliśmy po 40 kilometrach do historycznego, słynnego miasta Sidon, aktualnie zwanego przez tubylców Sajdą. Sidon to przede wszystkim dla nas chrześcijan miasto, do którego chadzał Pan Jezus, głosił. To w okolicach tego miasta leży miejscowość Magdusie z grotą tak zwaną oczekiwania. Tam, gdzie Matka Boża jako Żydówka musiała na Pana Jezusa poczekać wraz z innymi kobietami, bo im nie wolno było wchodzić do pogańskich miast, pogańskich, żeby po prostu się nie zgorszyć tym pogaństwem, które panowało w tym mieście. Oczywiście to miasto po Biblos II pod względem ważności, jego wspaniały rozwój przypada na drugie tysiąclecie, koniec drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. No przede wszystkim to nawigacja, handel z krajami wzdłuż wybrzeża całego Morza Śródziemnego, zakładanie kolonii chociażby na Półwyspie Iberyjskim, Portugalia, Sardynia, Sycylia, jak również Półwysep Apeniński, Włoski. To po prostu było im tutaj za ciasno. Handlowali wszystkim, tym co produkowali, ale w sposób szczególny również tym co przynosiły właśnie karawany. I to w takim Han Franji, co prawda tylko z XVII wieku, ale na gruzach i według tradycji starożytnej wybudowanym tak zwanym karawansaraj, widzieliśmy, gdzie te towary były rozkładane, w jaki sposób, miejsce nie tylko dla ludzi, ale również wspaniałe stajnie dla zwierząt. Tak przez przypadek spotkaliśmy dzieci, młodzież, jak również oficjeli z pobliskiego, 4 kilometry stąd leżącego obozu, jednego z największych obozów palestyńskich, Ain Helwe, zobaczyli, można powiedzieć, tłumaczyły na polskim, słodkie źródło. Mieszka tutaj aktualnie około 70 tysięcy już praktycznie potomków uchodźców palestyńskich 48, jak również 67 roku. Nie mogą oni wychodzić na zewnątrz bez przepustki, są ogrodzeni wysokim płotem z drutem kolczastym, a bramy wyjściowe pilnuje wojsko libańskie i tylko za specjalnym pozwoleniem można to miejsce opuszczać.
Powiedział pan Kazimierz Gajowy, nasz przewodnik po Libanie. Jest godzina 7:51. Słuchają państwo Poranka Wnet, a dzisiaj jest 6 listopada. Radio Poranku. Już z drukarni wyszedł, już na jarmarku był, w kioskach będzie za chwilę 41 numer Kuriera Wnet i my otwieramy Śląski Kurier Wnet. Artykuł na pierwszej stronie napisał inżynier Marek Adamczyk, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie inżynierze.
Dzień dobry, witam słuchaczy, pozdrawiam z miejscowości Wola, gdzie jest szyb po zlikwidowanej kopalni Czeczot.
Tytuł artykułu: co ma piernik do wiatraka, a cukier do węgla i dlaczego cierpi na tym żaba? Zagadkowy tytuł, proszę go wyjaśnić.
Proszę państwa, w świecie toczy się cały czas od zarania dziejów wojna gospodarcza między poszczególnymi narodami, klanami i tak dalej. I dopracowano się już pewnych mechanizmów, w jaki sposób przejmować konkurencyjne działy przemysłu w sąsiadujących krajach. Wykorzystuje się tutaj zjawisko syndromu gotowanej żaby. Zostało to wielokrotnie opisane w różnych książeczkach i polega to na tym, że wyjaśniam, naukowcy francuscy robili eksperyment z dwoma żabami, które wrzucali do kociołków. Jedną wrzucono do wrzątku gotującego się w kociołku i ta żaba poparzona, ale wyskakiwała zawsze z tego kociołka, ratując swoje życie. Natomiast drugą żabę wrzucono do kociołka z wodą o temperaturze letniej, po czym bardzo powoli podgrzewano. Podgrzewano stopniowo, doprowadzając żabę do śmierci. I tutaj właśnie wykorzystuje się ten mechanizm, że jak się coś dzieje bardzo powoli, w stosunku do nie tylko do organizmu biologicznego, ale również do organizmu społecznego, do ludzi, to tego zjawiska się nie zauważa. Ten mechanizm zastosowano, tą technologię, w stosunku do polskich cukrowni. W 2001 roku na terenie Polski funkcjonowało 78 cukrowni i w bardzo krótkim czasie, około kilkunastu lat, większość cukrowni została przejęta przez trzy niemieckie spółki: Sudetzucker, Nordzucker i Pfeiffer and Lagen Polska. To pokazuje, że można społeczeństwo uśpić i można powoli sobie przejmować te działy przemysłu. Teraz 1 października Unia Europejska zniosła limity na produkcję cukru. No i firmy niemieckie zgarniają lwią część tego dochodu, który na tym rynku występuje. I ponieważ polskie górnictwo jest dużo większym organizmem gospodarczym, to ten proces przejmowania przede wszystkim koncesji na eksploatację trwa ponad 25 lat. Ale to są już ostatnie lata, gdzie jeszcze jesteśmy w stanie obronić polskiego węgla przed inwestorami zachodnimi czy tutaj niemieckimi. Jeżeli tego nie zrobimy w sposób zdecydowany, za 2-3 lata obudzimy się z ręką w nocniku i zostaniemy przysłowiowo ugotowani jak ta żaba z drugiej części eksperymentu francuskiego.
A czy teraz jesteśmy pana zdaniem na tej drodze gotowanej żaby?
No niestety tak. Niestety tak, według mojej opinii, ale też opinii dyrektora Tytko i członków Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, proces, który został, że tak powiem, od 90 roku rozpoczęty, cały czas trwa. To jest tak zwany mechanizm bezwładności. To można porównać do walca, który się stacza ze wzgórza. I proces, o którym wspomniał 26 października wicepremier Morawiecki, między innymi w programie O co chodzi pana Bronisława Wildsteina, gdzie powiedział wprost, jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Powiedział Morawiecki, premier Morawiecki, cytując jednego z komentatorów Bloomberga. Przed nami 20 lat odkręcania błędów z przeszłości. Wielu działach przemysłu, gospodarki straciliśmy kontrolę nad tą polską własnością. Ale ten proces można odwrócić jeszcze w przemyśle górniczym. Nie tylko chodzi tutaj o złoża węgla, ale złoża również innych surowców mineralnych, które występują w Polsce.
Jak?
No w jaki sposób? No podjąć rozsądne działania, wstrzymać, przede wszystkim dopuścić do współrządzenia czy do robienia planów ludzi, którzy znają się na rzeczy, którzy pracowali w przemyśle górniczym i którzy opracowali konkretne plany uzdrowienia sytuacji. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że przeszło rok temu w Sejmie, 6 września, ostrzegałem ministrów i obecnych tam posłów przed tym podejściem, które miał PiS w stosunku do górnictwa. Tam mówiono wtedy, że należy zlikwidować maksymalnie dużą ilość kopalń w związku z tym, że kryzys na rynku, światowym rynku węgla, oni przewidywali, że będzie trwał przez kilkanaście lat nawet i będą się przez te kilka lat utrzymać bardzo niskie ceny węgla. Ja wtedy stałem i brałem udział w tej podkomisji posła Ireneusza Zyski i powiedziałem, że są w błędzie, że trzeba zrewidować te wasze poglądy, ponieważ za tym, że będzie inna sytuacja, przemawiają fakty, czyli budowa 1500 nowych elektrowni w świecie, zmiany popytu. Ja to opisywałem wszystko w Kurierze Wnet w wydaniu październikowym, czyli we wrześniu było złożone do druku. Niestety nikt z tych decydentów nawet nie pochylił się nad tym tematem, a wręcz przeciwnie, w kuluarach sejmowych śmiano się znowu z kolejnego wystąpienia idioty, w cudzysłowie, ja tak siebie określam, tak, który po raz czwarty w 15-letniej historii precyzyjnie przewidział początek koniunktury. I powtarzam, że gdybyśmy te 2,5 miliarda, czy ponad 2 miliardy złotych, które Platforma chciała przeznaczyć na likwidację kopalń, przeznaczyli na przygotowanie frontów inwestycyjnych, to mielibyśmy teraz ogromne korzyści z tej koniunktury. Cena węgla przekroczyła w portach ARA ponad 92 dolary. Ja tam precyzyjnie napisałem, że spodziewam się pod koniec roku, że ceny węgla będą w przedziale między 80 a 90 dolarów. Z tym, że dolar był troszeczkę więcej warty, bo w tej chwili jest tam 3,60, a wtedy był ponad 4 złote. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie chciał z rządzących. Zwracaliśmy się do premiera Gowina między innymi, bo w partii Razem jest dyrektor Tytko. Przygotowaliśmy naprawdę solidny program wejścia górnictwa na nowe tory. Chcieliśmy, żeby na kopalni Krupiński stworzono model kopalni wzorcowej, kopalni doświadczalnej w oparciu o tą bazę zasobową. Chcieliśmy nowe technologie wprowadzić. Nikt z nami nie rozmawia.
Dlaczego? A co teraz się dzieje w kopalni Krupiński?
W kopalni Krupiński jest taka sytuacja, że Związek Zawodowy Solidarność miał zarejestrować w ubiegłym tygodniu, ale chyba do tego jeszcze nie doszło, spółkę pracowniczą, która miałaby z inwestorem zewnętrznym przejąć kopalnię i wznowić wydobycie. Ale proszę państwa, my z naszej strony proponujemy, żeby to był inny model. Model spółdzielni pracowniczej. I nie tylko, która miałaby nie tylko federować ten pokład 405 przez 1, przypominam, ponad 50 milionów ton węgla do wydobycia, wartości ponad, według dzisiejszych cen, 60 miliardów złotych przy kosztach 10 miliardów, gdzieś około. Nie tylko to, ale chodzi o to, żeby wprowadzić mechanizm odmetanowania węgla przed wydobyciem na dole, a jako potem wydobycie węgla koksowego, a docelowo odmetanować wszystkie pokłady węgla energetycznego, przypominam, ponad 700 milionów ton w obszarze koncesji Krupińskiego, gdzie jest ponad 5 miliardów metrów sześciennych metanu wartości ponad miliarda dolarów, a docelowo te już przygotowane wcześniej pod odmetanowanie otwory zamienić w gazowanie węgla w złożu.
Ciąg dalszy.
W świecie na skalę prawie że przemysłową.
Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi. Inżynier Marek Adamczyk był gościem Poranka Wnet. Artykuł "Co ma piernik do wiatraka, cukier do węgla i dlaczego cierpi na tym żaba" w 41. numerze Kuriera Wnet w jego śląskim wydaniu, oczywiście dostępnym w całej Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 8:02. Do studia wszedł Antoni Opaliński.